Mówiłem ostatnio, że jest możliwe, iż wschodnie czy azjatyckie ćwiczenia psychosomatyczne nie tylko nie dadzą się wyodrębnić od religijnego czy inicjacyjnego kontekstu, ale nawet są nim istotnie uwarunkowane czy zdeterminowane. Oznacza to, że ćwiczenia te nie mają sensu poza inicjacyjnym kontekstem, który ukrywa się często w tle, a nawet niekiedy do tego jest świadomie ukrywany. Oznaczałoby to jeszcze coś bardziej ważnego, a mianowicie, że azjatyckie ćwiczenia nie przynoszą efektów poza wymienionym religijnym kontekstem, a jeśli przynoszą, to głównie dzięki niemu. Jest to jednak teza, którą tak samo trudno udowodnić, jak i obalić. Tymczasem wielu badaczy zachowuje się niestety tak, jakby religijne pochodzenie ćwiczeń medytacji nie miało żadnego znaczenia. Jak wspomniałem bowiem ostatnim razem, problem tzw. medytacji przechodzi dziś także do dziedzin medycyny czy psychologii, stając się w pewnym stopniu przedmiotem badań naukowych. Dotyczy to także wszystkich wymienionych przeze mnie typów medytacji, a więc medytacji buddyjskiej zen, techniki jogi oraz tzw. medytacji transcendentalnej, uważanej za pewnego rodzaju pochodną techniki jogi. Do naukowego zainteresowania medytacją przyczyniły się pewne odkrycia, a mianowicie, że medytacja może rzekomo doprowadzić nie tylko do zmian w świadomości czy psychice, ale również do pewnych zmian fizycznych czy fizjologicznych. Następują na przykład zmiany w wykresach fal mózgowych, czy też stan relaksu głębszy niż podczas snu. Związane jest to z rzekomym czy rzeczywistym zwolnieniem procesów życiowych, a co oznacza głębokie odprężenie całego organizmu. Badania elektroencefalograficzne miały rzekomo wykazać, że osoby medytujące na jawie mają strukturę pewnych fal mózgowych analogiczną jak osoby będące w stanie snu. Osoby te więc jednocześnie i czuwały, i spały. Wymienia się jednak różnicę między medytacją, a hipnozą czy transem, gdyż osoba medytująca w zasadzie nie powinna tracić świadomości, gdyż chodzi tu raczej o swoiste rozszerzenie świadomości. Natura tego ostatniego stanu nie jest jednak znana i nie jest pewne, czy nie chodzi tu o kolejną pojęciową iluzję, skrywającą za sobą ukryte doświadczenie duchowego zniewolenia, czy po prostu jakiś automatyzm na wyższym poziomie. Stąd też nie mamy pewności, czy tak rozumiane, poważne uprawianie medytacji, łącznie z tak zwanymi pozytywnymi efektami, nie jest jakimś jednym wielkim snem, przynajmniej w sensie religijnym, skoro także centrum decyzyjne człowieka, bazujące na rozumie i woli, pozostaje w owym doświadczeniu dziwnie niechrześcijańsko uspokojone czy uśpione. Zwłaszcza bowiem tam, gdzie nie ma w owym centrum judeo-chrześcijańskiego Boga, Bogiem może się stać doświadczenie relaksu czy psychofizyczne zdrowie. Nie chodzi to bowiem tylko o psychologiczną możliwość infantylizmu, związaną z panicznym unikaniem cierpienia, a dostrzeżoną także przez wielu psychologów. Unikanie stresu przybrać może bowiem także formę unikania krzyża, a to już jest problem religijny czy religijno-moralny. Tak więc, nawet jeśli medytacja nie będzie rywalizować z modlitwą, to samo już jej tylko namiętne uprawianie, przy założeniu, że jej skutki są tylko psychofizyczne, może doprowadzić do religijnych grzechów zaniedbania czy religijnej zdrady. Ukrzyżowany chrześcijański Bóg, który będzie cierpiał do końca świata, nie pozwala bowiem swoim uczniom pozostawać w stanie buddyjskiej obojętności, szczęśliwości czy nawet tylko powszechnej życzliwości. Ekspiacyjne cierpienie, będące swoistą i wiedzą, i drogą krzyża, jest nieodłączne bowiem od zbawiania innych, zwłaszcza tych, którym grozi utrata chrześcijańskiego zbawienia. Stąd też obsesja unikania stresu, przeplatana na przemian z namiętnym poszukiwaniem relaksu i szczęśliwości, może więc niejako sama w sobie przybrać formę religijnej zdrady, nawet przy założeniu, że medytacyjny kult relaksacji posiada wyłącznie psychofizyczne korzenie, co nie jest takie pewne. Właściwie rozumiany, a także właściwie ustawiony niepokój, i to niekoniecznie twórczy, jest bowiem nieodłączny od chrześcijańskiej drogi zbawienia, wymagającej realnej konfrontacji z rzeczywistością winy, zła czy ludzkiej tragedii. Jak ktoś bowiem zauważył, Niepokój bywa naszym najlepszym nauczycielem. Ten zaś, kto nauczył się być niespokojnym w odpowiedni sposób, nauczył się rzeczy najważniejszej. Niepokój bowiem, a nawet bojaźń, drżenie, są także nieodłączne od chrześcijańskich wyborów, decydujących o wiecznym zbawieniu, a nie oddzielnych od cierpienia i ofiary. Stąd też infantylne unikanie cierpienia jest w jakiś sposób logicznie związane z negacją sensu, a nawet możliwości wolnego wyboru, co jest typowe dla światopoglądów azjatyckich, tkwiących w tle omawianych medytacji. Jeśli przy tym zauważymy, że tendencja współczesnych nauk o człowieku, jak psychiatria czy psychologia, zmierza do pomniejszania czy wręcz negacji wolnej woli człowieka, to łatwo zrozumiemy, dlaczego wschodnia apologia bezczynnego umysłu oraz pasywnej woli tak bardzo odpowiada wielu przedstawicielom nauki, choć może nie tym najrozsądniejszym. Tymczasem bezczynny umysł, pomniejszający znaczenie wszelkiego rozeznania, oraz pasywna wola, pomniejszająca znaczenie wyborów oraz czynów, stoją w zasadniczej sprzeczności z chrześcijańskim męstwem bycia, hartem ducha czy ryzykiem wiary, wynikającymi z chrześcijańskiej koncepcji wolności i zbawienia. W związku z tym rodzi się więc pytanie, czy powyższe azjatyckie tezy, wyrywane zresztą często z właściwego im kontekstu, nie są jakąś istotną częścią jakiegoś antychrześcijańskiego, antyzbawczego planu, który objął częściowo również świat nauki, poprzez manipulację nieprzekonywującymi eksperymentami. Problem ten wychodzi szczególnie w świetle medytacji transcendentalnej. O tym w kolejnej audycji.